Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pik. Proszę Państwa, jestem w Global Timesie i mam artykuł, który oczywiście z premedytacją otworzyłem. A mianowicie dziennikarze, tytuł artykułu: dziennikarze 24 krajów odwiedzają Xinjiang. Za Xinhua, opublikowane 23 lipca. To jest tak, że oczywiście nie czytałem tego artykułu. Oczywiście nie czytałem, bo z reguły nie czytam. Dopiero w momencie, kiedy Państwu prezentuję, czytam ten każdy z tych artykułów, znaczy w 99 przypadkach na 100. Ja myślę, że, parę rzeczy chciałbym powiedzieć. Otóż myślę, że jest to jeden z elementów, tego na pewno nie przeczytacie Państwo, tutaj nie przeczytamy wspólnie, a w tym artykule jest to jeden z elementów kontrofensywy chińskiej dyplomacji skierowanej na świat zewnętrzny, bo tylko na świat zewnętrzny, kontrofensywy, która ma w ich zamierzeniu, w ich zamysłach chińskich władz, ma cokolwiek zmienić w kwestii pojmowania tego, co się dzieje, pojmowania sytuacji, tego, co się dzieje w Xinjiangu. Ujmę to tak, to jest tak, jakby spróbować zawracać Wisłę kijem. To tak, jak wielokrotnie chińskie władze zapraszają polskich dziennikarzy do Chin, żeby im pokazać, jakie Chiny są wspaniałe, a ci biedni niedorozwoje wracają do kraju i robią dokładnie to samo, co robili do tej pory, czyli plują na Chiny. Widzicie Państwo, próba przekonania dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Włoch, ale i Turcji, i Japonii, Arabii Saudyjskiej, Iranu, tej części niebiałych dziennikarzy, to może być różnie. Ale myślę, że to odnosi się do wszystkich dziennikarzy. Próba przekonania dziennikarzy o tym, żeby pisali obiektywnie o Chinach, to jest właśnie tak jak zawracanie Wisłki, próba zawracania Wisłki. Dziennikarze są w tej chwili, zresztą nie tylko w tej chwili, ale w tej chwili szczególnie, są po prostu wyrobnikami, są narzędziami, są żołnierzami mediów. A mediami rządzi kto inny? Mediami rządzą ci, którzy mają pieniądze, gigantyczne pieniądze i próba myślenia nawet w kategoriach takich, to pokażemy dziennikarzom, jak to wygląda, to może zmienią swój punkt widzenia, jest naiwnością, jest dramatyczną naiwnością, to znaczy, że Chińczycy zupełnie nie rozumieją tego, co się wokół nich dzieje. Znaczy nie jest to, jest to pierwsza taka moja konstatacja niestety. Chińczycy, czyli włączyły się władze chińskie. Mamy wojnę. Ja powtarzam to od dłuższego czasu, a stwierdzenie mamy wojnę, to jak powiedziałem Państwu kiedyś, wielokrotnie zresztą, to jest tytuł pierwszego mojego artykułu, jaki zacząłem pisać, gdy w ogóle zacząłem się zajmować Chinami. Czyli 12 lat temu. Ale w tej chwili mamy wojnę. Wtedy też mieliśmy, ale to był pętak w porównaniu z tym, co się dzieje w tej chwili. Mamy wojnę. Wojnę wszechstronną. Wojnę wszechstronną. Nie wojnę tylko handlową, jak chcieliby niektórzy. Wojnę wszechstronną. Na każdym poziomie. Włącznie z militarną, tylko że jeszcze do siebie nie strzelają. Tyle tylko. Nic więcej. Ale ona oczywiście się również się odbywa. A w tym na Morzu Południochińskim. I wokół niego. A więc mamy wojnę i dziennikarze, skoro są narzędziami tylko w rękach wielkich tego świata, to bez względu na to, co im się pokaże lub czego się im nie pokaże, to oni i tak będą pisali to, co im się każe. każe, to co im każe redaktor naczelny, to co im każe redakcja, to co im każe właściciel w szczególności. Właściciel nie musi kazać specjalnie, bo skoro właściciel powołuje czy kupuje jakiś tytuł, to wiadomo, co ten tytuł sobą reprezentuje. Wiadomo, jeśli dziennikarz przychodzi do jakiejś, dziennikarz, dużo powiedziane, przychodzi do redakcji, to wie, czego od niego się oczekuje i tu automatycznie zaczyna działać autocenzura. Autocenzura. W związku z tym to, że zaproszono dziennikarzy z 24 krajów do odwiedzenia Xinjiangu, żeby pokazać, jak to tam wygląda naprawdę, nie ma to żadnego, kompletnie, absolutnie żadnego znaczenia. Żadnego albo jeszcze mniej. No ale cóż, próby zawracania Jiangcy na przykład kijem też są podejmowane, jak widać. I jaki jest efekt? Jaki będzie efekt? Jaki jest? Zerowy. No to jedziemy dalej. Cytuję. Grupa dziennikarzy 24 krajów od 14 do 22 lipca odwiedziła region autonomiczny Xinjiangu, Ujgur w południowo-zachodnich Chinach, północno-zachodnich, na zaproszenie Biura Informacyjnego Rady Państwa. Podczas podróży dziennikarze z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Włochy, Japonia, Arabia Saudyjska, Turcja, Iran współpracowali intensywnie z lokalnymi rolnikami, studentami, duchownymi, pracownikami, stażystami ośrodków szkolenia i szkolenia zawodowego. Zgodzili się, że rząd chiński poczynił postępy w zwalczaniu terroryzmu i zapobieganiu mu zgodnie z prawem, chroniąc wolność religijną swoich obywateli, zachowując tradycyjną kulturę mniejszych grup etnicznych i poprawiając warunki życia ludzi. Znaczy oni po prostu się spotykali z tymi wymienionymi ludźmi, studentami, rolnikami itd. itd. Efekty antyterroryzmu. Od lat 90. były trzy siły zła, czyli terroryzm, separatyzm i ekstremizm, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykreśliły i organizowały tysiące brutalnych działań terrorystycznych, poważnie zaszkodziły stabilności, solidności i dostępowi do Xinjiangu, depcząc podstawowe prawa człowieka do życia, zdrowia, do rozwoju mieszkańców Xinjiangu. Międzynarodowym Centrum Kongresowym Wystawienniczym w Xinjiangu, dokładnie w Urumqi, tutaj tego nie piszą, ale ja wiem, że to jest Urumqi, delegacja tych mediów obejrzała wystawę na temat głównych spraw, głównych zagadnień terrorystycznych w tym regionie, głównych rzeczy, które zdarzyły się tam w regionie. Edward Czosnokow, zastępca dyrektora Międzynarodowego Działu Wiadomości Komsomolskiej Prawdy, powiedział, że terroryzm jest globalnym zagrożeniem, a zwalczanie terroryzmu, budowanie pokojowego społeczeństwa to wspólne cele wszystkich krajów. W ostatnich latach Xinjiang skupił się na zapobieganiu terroryzmowi, uderzając w źródła i w źródła problemów. To zapobieganie terroryzmowi ma na celu zapobieganie atakom terrorystycznym, ale równocześnie zapewnienie platformie ludziom, którzy byli pod wpływem ekstremalnych myśli i popełnili drobne przestępstwa, aby mogli zmieniać swoje myśli, uczyć się języka mandaryńskiego, zwiększyć świadomość prawną, opanować umiejętności zawodowe. W ciągu ostatnich 30 miesięcy w Xinjiangu nie doszło do gwałtownych przestępstw terrorystycznych. No cóż, może od końca zacznę. Znaczy to oczywiście nie koniec, to dopiero początek. Nie doszło do gwałtownych przestępstw terrorystycznych, to nie oznacza, że nie doszło do żadnych przestępstw terrorystycznych. To raz. A dwa, tutaj ten ostatni akapit mówiący o zapobieganiu terroryzmowi, czyli stworzeniu platformy dla ludzi, którzy byli pod wpływem ekstremalnej myśli i popełnili drobne przestępstwa. To są właśnie te obozy resocjalizacji, aby mogli zmienić swoje myśli, nauczyć się mandaryńskiego, zwiększyć świadomość prawną, opanować umiejętności zawodowe. Proszę Państwa, to jest pewien sposób myślenia charakterystyczny dla Zachodu, przejęty przez Chińczyków. A to jest lewacki taki sposób myślenia, lewacki przejęty od białych ludzi z Zachodu. Jak Państwo wiecie, lewactwo pleni się na Zachodzie. I Chińczycy przejęli to lewackie myślenie kategoriami takimi oto, że o, jak ludzie będą mądrzy, jak ludzie będą, jak wszyscy skończą wyższe studia, jak wszyscy będą mądrzy, to nie będzie żadnego terroru. No jest to tak durne, jak sama ideologia Marksa, Lenina i Engelsa. Tępe jak stołowa noga, albowiem fakty świadczą o czymś zupełnie odmiennym. Ci ludzie, którzy stworzyli i tworzą największe terrorystyczne organizacje świata, byli wykształconymi ludźmi, bardzo dobrze wykształconymi. Ci, którzy zaatakowali dwie wieże, wszyscy byli po studiach. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie można by uogólnić tezę, to znaczy przekazać taką ogólną tezę, iż wykształcenie i podatność na ekstremizm mają się nijak do siebie. Nijak, kompletnie, absolutnie nijak. No ale to jest, nie jest istotne, co widać na gołym okiem, tylko istotna jest pewna ideologia lewacka, jak powiedziałem, pochodzenia lewackiego, pochodzenia z Moskwy, że jak ludzie będą mądrzy, to nie będą źli. Nie, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Dobra, jedziemy dalej, bo to tak można bez końca. A, cytuję. Z kolei jakiś Obidow Mahmud Delimowicz, prezes regionalnego działu Fergana Creation Union of Journalists z Uzbekistanu powiedział, że środki zapobiegawcze podjęte przez chiński rząd przeciwko terroryzmowi były skuteczne i stanowią model dla innych krajów, od którego można się uczyć. Ośrodek kształcenia i szkolenia zawodowego w mieście Artux i w hrabstwie Shule, Wonshu i w hrabstwach Shule, Wonshu, Mayu. Dziennikarze bardzo szczegółowo pytali o życie i wykształcenie tych ludzi, którzy są, tych stażystów, którzy są w tych obozach. Tak się nazywają. Ci stażyści studiują, nie wiem dlaczego, stażyści, studiują mandaryński, wiedzą temat prawa, biorą udział w praktycznych kursach dotyczących krawiectwa, naprawy samochodów, fryzjerstwa, handlu elektronicznego, prac elektrycznych, sadzenia, rolnictwa. W centrum Rawsta Szule dziennikarze byli pod wrażeniem przestronnych budynków, dobrze wyposażonych obiektów noclegowych, a także występów tanecznych, etnicznych grup uczestników. To jest szkoła, nie obóz koncentracyjny, powiedział Paolo Shalom, zastępca dyrektora Departamentu Międzynarodowego włoskiej gazety Corriere della Sera. To miejsce, w którym ludzie uczą się nie tylko prawa i przepisów, ale także sposób znalezienia pracy, radzenia sobie w nowoczesnym społeczeństwie. Bez wątpienia pokonanie ekstremizmu przez edukację jest właściwą drogą. Bzdura. No właśnie, to jest właśnie to, co mówiłem przed chwilą. Z kolei jakiś tam dyrektor biura Mekaos saudyjskiej gazety powiedział, że ośrodki szkolenia i kształcenia i szkolenia zawodowego w żaden sposób nie można nazwać obozami koncentracyjnymi, ale szkołą, w której ludzie o ekstremistycznych poglądach są kształceni. Widziałem prawdziwe uśmiechy na twarzach uczestników, z którymi rozmawiałem. Mogę powiedzieć, że są zadowoleni swojego życia i że studiują. Podczas 9-dniowej wycieczki delegacja odwiedziła wiele instytucji religijnych, w tym Instytut Islamski Xinjiangu w stolicy Urumqi, meczet i kasz w Kaszgarze i pytała o szkolenie personel religijny i utrzymanie miejsc tych kultu. Dziennikarz z saudyjskiej gazety Al-Watan powiedział, że nie widział tu żadnej osoby, której wolność religijna była naruszona. Muzułmanie w Xinjiangu cieszą się wolnością praktykowania swojej religii, no bo tak jest. Z kolei inny reporter z Iania Students News Agency pochwalił środki podjęte przez chiński rząd w celu ochrony wolności religijnej. Dobrze jest zobaczyć, że wszyscy mają swobodę wyboru własnych przekonań religijnych. Dziennikarze odwiedzili także bazar Godzia w starym Kaszgarze. Z kolei Xinjiang Makum Art Tupe w Urumqi, pojęcie nie wiem co to takie. Oraz Centrum Badań Haftu Kirgiskiego w Kirgiskiej Autonomicznej Prefekturze. Przeprowadzili wywiady z lokalnymi artystami, rzemieślnikami, obejrzeli szereg występów kulturalnych miejscowych artystów. Z kolei prezes, nie cytuję nazwisk, bo po prostu nie jestem w stanie go wymienić, przeczytać. Prezes tajskiego portalu społecznościowego www.salika.co powiedział, że występy pokazały wysiłki chińskiego rządu na zachowanie etnicznej tradycji i kultury. Po obejrzeniu dramatu tajemniczego w Teatrze Wielkim w Xinjiangu, w mieście Changi, dyrektor generalny nowojorskiej ambasady, który nie jest na pewno Amerykaninem rdzennym, bo ma jakieś inne nazwisko, zamieścił zdjęcia z występów w mediach społecznościowych, które zebrały ponad 300 odpowiedzi od indyjskich internautów. Nowojorskiej ambasady, tylko ambasady z New Delhi. Które zebrały ponad 300 odpowiedzi na pytania indyjskich internautów. Dramat pokazuje różne sceny, różne rodzaje tańców etnicznych, były magiczne i przyciągał wzrok. Xinjiang, to Hindus okazuje się, Jawad. Xinjiang to miejsce, w którym można znaleźć wiele różnych kultur. Zdecydowanie polecam każdemu, kto kocha kulturę, aby odwiedził to miejsce. Z kolei dziennikarz pakistańskiej telewizji powiedział, że widział samorządy lokalne w Xinjiangu, które wzmacniają budowę infrastruktury, budowa dróg, szpitali, centrów turystycznych, pracują nad zwiększeniem liczby miejsc pracy dla lokalnych mieszkańców. Delegacja odwiedziła także Kajaya w prefekturze Aksu. To jest miejsce położone na skraju pustyni Taklamakan. Też od siebie dodam, że to jest na północnej części pustyni, na skraju północnej części pustyni Taklamakan. Niegdyś znany z ciągłych burz piaskowych, Kaja odnotował znaczną poprawę swojego środowiska naturalnego dzięki rozpoczętemu w 1986 roku projektowi zalesienia, który wzniósł zieloną ścianę powierzchni 77 tysięcy hektarów między pustynią a pobliskim miastem. Cieszę się, że pustynia została przekształcona w zielone pola dzięki wysiłkowi chińskiego rządu i miejscowej ludności. Takie środowisko pomaga ludziom żyć lepiej. No właśnie. To wszystko. Proszę Państwa, jak powiedziałem, takie wyprawy to jest, czy tak w mojej młodości nazywało, pizzy na wodę fotomontaż. To znaczy, to jest bicie głową w ścianę z betonu. Można, tylko że uważam, że to było trochę bez sensu. A jak już powiedziałem wstępnie, niczego się tym nie zmieni, ponieważ ci tak zwani dziennikarze, to są tak zwani dziennikarze, mają autocenzurę wszczepioną przez ich redakcję, nawet nie redakcję. Autocenzura jest wszczepiona w momencie, kiedy on zaczyna ten zawód. On wie, co może powiedzieć, czego nie może powiedzieć. Popatrzcie się na dziennikarzy tak zwanych dziennikarzy w Polsce, bo ja zawsze uważałem, że po pierwsze, dziennikarz powinien informować, prawda? Po drugie, dziennikarz powinien bardzo jasno oddzielać informacje od komentarza. No ja na całe szczęście nie jestem dziennikarzem, więc nie muszę niczego takiego robić. Ja jestem amatorem, nie jestem dziennikarzem. Ja mogę sobie pozwolić na robienie różnych rzeczy, które notabene nie robią ci, którzy są dziennikarzami, którzy mają wykształcenie dziennikarskie i tak dalej. Oni po prostu użą jak psy, jak powiedziałem, za pieniądze zrobią wszystko, a ja, jak Państwo wiecie, nie mam żadnych pieniędzy, nie dostaję od nikogo żadnych pieniędzy, w związku z tym mówię to, co myślę. No. Tutaj jestem uczciwszy. Znaczy, ja jestem jedyny uczciwy, dlatego że pokażcie mi Państwo te wszystkie śmieci dziennikarskie, polskie, głównie polskie, no bo przecież polski znamy, te śmiecie dziennikarskie, które użą jak psy na co dzień, które zmieniają poglądy w zależności od panującej nam miłości i władzy, które ustawiają się tam tak, żeby tych pieniędzy im jak najwięcej do kieszeni wpadało. No więc, no takich ludzi jak ci tak zwani dziennikarze, nie powinniście Państwo traktować poważnie. To ja poważniej traktowałbym te i traktuję osoby w bardzo podeszłym wieku, gdzieś tam 80-90 lat, z którymi jak rozmawiam i one mają jakieś tam problemy mentalne, to ja po prostu słucham, bo uważam, że szacunek im się należy w postaci mojego słuchania, ale nie komentuję tego, bo to nie ma sensu, bo oni już czasami tylko, tak daleko odeszli od życia realnego, że żyją swoim własnym jakimś tam życiem. Dokładnie tak samo jest z dziennikarzami, z tak zwanymi dziennikarzami. Więc jestem przekonany, że ta wycieczka tych dziennikarzy z 23 krajów nie miała żadnego sensu. Niczego nie zmieni, ani w nich samych, a tym bardziej nie zmieni w ich sposobie myślenia, sposobie pokazywania świata, bo oni mają do spłacenia kredyty. Oni chcą się żywić jakimiś homarami i innymi ostrygami w dobrych restauracjach, pić najlepszej klasy wino i balować z dziewczynkami za 1000 zł za wieczór. Więc dla nich mówienie prawdy to, znaczy dla nich w ogóle prawda to jest takie określenie czegoś, czego oni chyba nawet nie znają. Nie, rozumieją pojęcie, ale chociaż też nie do końca jestem pewien, czy rozumieją to pojęcie. Więc to jest ta historia z tymi dziennikarzami, ta, z którą w tej chwili Państwa zapoznałem, jest bardzo podobna do tego, co się stało ostatnio w Warszawie, hotelu europejskim, gdy ambasada zaprosiła dziennikarzy polskich do wzięcia udziału w jakimś tam takim śniadaniu roboczym z fachowcami sprowadzonymi z Chin po to, żeby polscy dziennikarze coś więcej widzieli. Miało to sens? No na przykład zaprosili Tomańskiego, który z tego śmierdzącego Business Insider Polska, na przykład jego, wielu innych. A jaki to miało sens? No, miało sens. Trzeba było się wykazać przed centralą, czyli przed Pekinem, że się coś robi. A to, że to coś nie ma żadnego sensu, a kogo to obchodzi? Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.